George Orwell, rok 1984.
Kiedy w 1949 roku w księgarniach Wielkiej Brytanii ukazał się pierwodruk roku 1984, futurystyczną dystopię George'a Orwella czytano jako przerażającą przepowiednię, bowiem opisany w powieści system polityczny nie był tylko wymysłem literackim, lecz częścią realnego świata. Znany pod pseudonimem Orwell Eric Arthur Blair stworzył wizję świata, którym rządzi Wielki Brat pod wpływem swoich osobistych doświadczeń z hiszpańskiej wojny domowej, gdzie zetknął się z niemieckim faszyzmem i stalinowskim komunizmem. Choć Orwell, pisząc swoją dziewiątą powieść, ewidentnie wzorował się na stalinowskiej Rosji, to opisywane przez niego mechanizmy władzy nie zniknęły w momencie śmierci Stalina w 1953 roku. Świat reżimów totalitarnych, przed którym ostrzegał Orwell, istniał wcześniej. Ale świat wszechobecnych ekranów, umożliwiających inwigilację każdego mieszkańca w dowolnym zakątku Ziemi, stał się rzeczywistością w globalnej wiosce po roku 1984. Nikt nie chciał, żeby ponure proroctwo Orwella spełniło się w nieodległej przyszłości. Stało się inaczej. Żyjemy w świecie wymyślonym przez Orwella. Wszechobecny monitoring, telebimy, telewizory, każdą naszą aktywność w sieci rejestrują karty SIM w smartfonach, karty kredytowe, wyszukiwarki internetowe. Trudna do wyobrażenia liczba instytucji i służb państwowych zbiera dane pozwalające na sprawowanie nad nami całkowitej kontroli, manipulowanie naszymi poglądami, wyborami, potrzebami i lękami. Dziś już niekoniecznie z plakatu na mieście, lecz zza ekranu naszego komputera Wielki Brat patrzy. Jesteśmy nieustannie obserwowani za pośrednictwem ekranów, a zarazem sami zamieniliśmy się w podglądaczy, o czym świadczy nasza aktywność w mediach społecznościowych, a także niewiarygodna popularność telewizyjnych reality show. Jeden z pierwszych programów, Big Brother, emitowały telewizje 40 krajów. Rozwój internetowych portali społecznościowych jest dowodem, że nasze życie toczy się na podglądzie, tak jak pokazał to Peter Weir w swoim filmie Truman Show, a wymyślił George Orwell. Ponadto życie współczesnych ludzi przeniosło się w dużej mierze do świata wirtualnego, a w tej przestrzeni nie potrafimy zweryfikować tego, co jest prawdą, a co zmyśleniem. Książka Orwella, zakazana w PRL-u, należy do kanonu najważniejszych dzieł literatury dwudziestowiecznej. Popularność roku 1984 sprawiła, że język współczesnych ludzi wzbogacił się o orwellowskie neologizmy jak nowomowa, kwakmowa, ewaporacja, dwójmyślenie, myślozbrodnia, teleekrany, policja myśli, dżin zwycięstwa, dwie minuty nienawiści i wiele innych. Najbardziej znanym orwellowskim konstruktem jest oczywiście Wielki Brat. Co ciekawe, w ostatnim polskim tłumaczeniu powieści Orwella Wielki Brat zniknął. Chciałoby się powiedzieć, został ewaporowany. Autorka przekładu, Dorota Konowrocka-Sawa, wyjaśnia. Gdzie się podział Wielki Brat? No cóż, nigdy nie istniał, a w każdym razie nie było go w oryginalnym tekście 1984 George'a Orwella. Pojawił się w pierwszym polskim przekładzie Juliusza Mieroszewskiego, wydanym w 1953 roku przez Instytut Literacki w Paryżu. I utrwalił w drugim przekładzie autorstwa Tomasza Mirkowicza z roku 1988. Big Brother znaczy po prostu starszy brat, tak jak Little Sister znaczy młodsza siostra. Czy taki przydomek nadany mitycznemu, półboskiemu przywódcy partii wydał się tłumaczom zbyt niewinny? Określenie starszy brat jest pozbawione grozy, jaką wywołuje skojarzenie Wielki Brat. Nazwa własna Wielkiego Brata nawiązuje do totalitarnej propagandy. Naród jest jak rodzina, przywódca to tytan stojący na straży. Sama postać symbolizuje totalną kontrolę wszystkiego, wszechobecną inwigilację, atmosferę strachu o życie oraz pragnienie bycia Bogiem. W zamierzeniu autora wygląd przywódcy Oceanii prawdopodobnie nawiązuje do plakatu Kitchenera i najbardziej kojarzy się ze Stalinem. W powieści Wielki Brat jest najwyższym wodzem partii rządzącej fikcyjnym państwem, Oceanią, która jest jednym z trzech światowych mocarstw zajmującej teren m.in. Wielkiej Brytanii. Wielki Brat prawdopodobnie nie istnieje i jest jedynie personifikacją partii.
Czy Wielki Brat istnieje? Oczywiście, że istnieje. Partia istnieje, a Wielki Brat to ucieleśnienie partii. Czy istnieje w ten sam sposób, co ja? Ty nie istniejesz. Myślę, że istnieje, powiedział ze znużeniem. Jestem świadom swojej egzystencji. Urodziłem się i umrę. Mam ręce i nogi. Zajmuję określone miejsce w przestrzeni. Tej samej przestrzeni nie może równocześnie zajmować żaden inny konkretny przedmiot. Czy Wielki Brat istnieje podobnie? To nie ma znaczenia. Wielki Brat istnieje. Czy Wielki Brat kiedyś umrze? Skądże znowu? To niemożliwe. Następne pytanie. Czy istnieje braterstwo? Tego, Winston, nie dowiesz się nigdy. Nawet jeśli po zakończeniu twojej reedukacji postanowimy cię zwolnić i dożyjesz spokojnie 90, nigdy nie poznasz prawdy.
Dlaczego główny bohater powieści, Winston Smith, powątpiewa w istnienie Wielkiego Brata, skoro z każdej ściany budynku w Londynie spogląda nań z plakatu ogromna twarz 45-letniego mężczyzny z sutym czarnym wąsem, która była tak namalowana, że oczy mężczyzny zdawały się śledzić każdy ruch przechodzącego? Nikt z mieszkańców Oceanii nie spotkał się z Wielkim Bratem twarzą w twarz. Natomiast wszyscy mieszkańcy w każdym miejscu widzieli jego portrety. Obecności Wielkiego Brata nie sposób dowieść na drodze rozumowania przyjętej przez Smitha. Wielki Brat jest niczym Bóg, niewidzialny, a wszechobecny. Jego wizerunki otoczone są kultem. Jego władza jest nieograniczona. Wola Wielkiego Brata przekazywana jest przez pośredników. W filmie Larsa von Triera Szef wszystkich szefów pojawia się podobna konstrukcja myślowa. Nieobecny szef wszystkich szefów sprawuje w firmie władzę absolutną. Nikt nie podważa jego woli. Wszyscy zasłaniają się koniecznością wykonywania jego poleceń. Nikt go nie spotkał, ale wszyscy powołują się na niego, żeby zmusić innych do uległości. W świecie Orwella, w którym wszystko oparte jest na permanentnym kłamstwie, w którym wojna to pokój, wolność to niewola, a ignorancja to siła, wszystko należałoby poddać w wątpliwość albo we wszystko uwierzyć. To, co człowiek obserwuje w swoim otoczeniu, stoi w sprzeczności z tym, co głosi partia w swoim propagandowym przekazie. Podwyżka cen żywności anonsowana jest obywatelom jako obniżka, będąca efektem sukcesów gospodarczych. Niedawny sojusznik w trakcie oficjalnej uroczystości zmienia się we wroga państwa. I zamiast wiwatów z ust tłumu wydobywają się złowrogie pokrzykiwania. Ministerstwo Pokoju wbrew swojej nazwie prowadzi wojnę. Ministerstwo Miłości torturuje obywateli. Ministerstwo Obfitości tworzy propagandę sukcesu, informując o wzroście produkcji, kiedy obywatele nie mają dostępu do podstawowych dóbr. Zaś Ministerstwo Prawdy zajmuje się korygowaniem historii w zależności od aktualnej sytuacji politycznej. Kiedy następuje zmiana rozporządzenia, trzeba zatrzeć ślady, zmienić treść wszystkich archiwalnych artykułów, dokumentów i przemówień. Partia panuje nie tylko nad teraźniejszością, ale też przeszłością. W Oceanie jednym z absurdów jest zmienność przeszłości. Pamięć ludzi okazuje się nietrwała, dlatego sfałszowane materiały staną się z czasem niepodważalnym dowodem nieistniejącego wydarzenia. Jak to możliwe, że ludziom można wmówić, że nie przeżyli tego, co przeżyli? Nie widzieli tego, co widzieli? Dzieje się tak dzięki dwójmyśleniu. Jest to, jak pisze Orwell, umiejętność wyznawania dwóch sprzecznych poglądów i wierzenia w oba naraz. Partyjny inteligent wie, kiedy powinien zmienić swoje wspomnienia, a zatem w pełni się orientuje, że przekręca fakty. Równocześnie jednak dzięki dwójmyśleniu święcie wierzy, iż prawda nie została pogwałcona. Proces ten musi być świadomy, gdyż inaczej brakowałoby mu precyzji, a zarazem bezwiedny, aby człowiek nie zdawał sobie sprawy z faktu dokonania fałszerstwa, bo to mogłoby wywołać w nim poczucie winy. Ponadto każdą wątpliwość i nieprawomyślność wyśledzić może policja myśli. Dlatego mieszkańcy boją się, żeby przypadkiem we śnie nie zdradzić się niczym i nie popełnić myślozbrodni, której konsekwencją jest ewaporacja, czyli całkowite usunięcie człowieka ze społeczeństwa bez jakichkolwiek śladów jego istnienia. Obywatele kontrolowani są przez policję myśli, obserwowani przez kapusiów czy wszechobecne teleekrany, które są jednocześnie odbiornikami treści propagandowych, jak i nadajnikami uważnie śledzącymi każdy ruch obywatela, umożliwiając zarazem inwigilację, jak indoktrynację. Żeby zapanować nad społeczeństwem, wystarczało sprawować kontrolę nad członkami partii zewnętrznej, czyli urzędnikami niższego szczebla w ministerstwach, którzy stanowili około 13% całego społeczeństwa, ponieważ tylko oni mieli dostęp do danych. A do tego byli wykształceni, dlatego co jakiś czas przeprowadzano czystki w ich szeregach, a przede wszystkim poddawano ich całodobowej inwigilacji i indoktrynacji. Zarówno ich zachowania, jak myśli i uczucia były nieustannie monitorowane. Większość, bo 85% populacji stanowili prole, klasa pracująca uznawana za podludzi. Biednymi mieszkańcami peryferyjnych dzielnic Londynu łatwo było sterować, dlatego ta grupa społeczna paradoksalnie cieszyła się względną swobodą w totalitarnym państwie, gdyż była niegroźna, nieświadoma tego, co się dzieje. Władzę w państwie sprawowali członkowie partii wewnętrznej. Partyjna elita stanowiąca zaledwie 2% całego społeczeństwa, żyjąca w luksusie. To ta grupa ukrytych w swoich gabinetach ludzi stworzyła system władzy, działając rzekomo w imieniu Wielkiego Brata. Orwell nie tylko obnażył mechanizmy władzy, ale zadał fundamentalne pytanie. Dlaczego ludzie dążą do zdobycia władzy totalitarnej? Skąd bierze się pragnienie władzy? Odpowiedź, którą usłyszymy w roku 1984, jest przerażająca.
Partia pragnie władzy wyłącznie dla samej władzy. Nie obchodzi nas dobro ludzkości. Obchodzi nas wyłącznie władza. Nie bogactwa, luksusy, długie życie lub szczęście, ale tylko władza. Czysta władza. Zaraz ci wyjaśnię, co oznacza czysta władza. Otóż różnimy się od wszystkich oligarchii przeszłości, ponieważ działamy całkowicie świadomie. Wszyscy nasi poprzednicy, nawet ci najbardziej do nas podobni, byli tchórzami i hipokrytami. Hitlerowcy w Niemczech i komuniści w Rosji stosowali metody zbliżone do naszych, ale nigdy nie mieli dość odwagi, aby otwarcie przyznać się do pobudek, które nimi kierują. My jesteśmy inni. Wiemy, że nikt nie sięga po władzę zamiarem jej oddania. Władza to nie środek do celu. Władza to cel. Nie wprowadza się dyktatury po to, by chronić rewolucję. Wznieca się rewolucję w celu narzucenia dyktatury. Celem prześladowań są prześladowania. Celem tortur są tortury. Celem władzy jest władza. Czy wreszcie zaczynasz rozumieć? Myślisz o tym, jak starą i zniszczoną mam twarz, powiedział. Po pierwsze, musisz zrozumieć, że władza należy do zbiorowości. Jednostka posiada władzę tylko wtedy, gdy przestaje być jednostką. Znasz hasło partii. Wolność to niewola. Czy przyszło ci kiedy do głowy, że można je odwrócić? Niewola to wolność. Pojedynczy człowiek, co z tego, że wolny, zawsze ponosi klęskę. Tak być musi, bo przecież każdy w końcu umiera, a śmierć jest największą klęską. Ale jeśli człowiek potrafi całkowicie i bezwzględnie podporządkować się partii do tego stopnia, że rezygnuje ze swojej tożsamości, wówczas zlewa się z partią, staje się partią, a wtedy jest wszechmocny i nieśmiertelny. Druga rzecz, którą musisz zrozumieć, to że władza oznacza władzę nad ludźmi, nad ich ciałami, lecz co ważniejsze, także nad umysłami. Władza nad materią, czy jakbyś to określił, rzeczywistością zewnętrzną, nie odgrywa tak istotnej roli. Nasza władza nad nią jest obecnie absolutna.
Partia może wszystko, a jednostka nie ma żadnych szans. Smith, główny bohater roku 1984, jest trybikiem napędzającym sprawną machinę biurokratyczną Ministerstwa Prawdy. Jego praca polega na zmienianiu treści w archiwalnych numerach Timesa, skąd m.in. wymazuje niewygodne fakty, dane, a także osoby z powszechnej pamięci. Ma on więc dostęp do prawdy i nie potrafi jej tak po prostu wymazać ze swojej pamięci. Istnieje ona jednak wyłącznie w jego świadomości, która i tak wkrótce zostanie unicestwiona. A jeśli wszyscy poza nim akceptują kłamstwo narzucone przez partię i powtarzają je również wszystkie dokumenty, wówczas wchodzi ono do historii i staje się prawdą. Winston przestaje być pewien nie tylko tego, czy rzeczywiście toczy się wojna, o której informują gazety. Traci też pewność, czy żyje w roku 1984. Nieufność wobec polityki kłamstwa władz jest tak daleka, że nie sposób ustalić podstawowych faktów. Nawiązanie kontaktu z O'Brienem, członkiem wewnętrznej partii, rzekomym członkiem tajnej organizacji, bractwa, rozbudza w nim nadzieję. Ta nadzieja, a także miłość, którą poczuł do Julii, przywróciła wiarę w możliwość życia w normalnym świecie. Młodzi czytelnicy czytają rok 1984 jako jedną z najbardziej poruszających historii miłosnych w literaturze. Reguły orwellowskiego świata teleekranów są wszystkim znane. Łatwo więc można zbagatelizować zagrożenie wszechobecnej inwigilacji i indoktrynacji systemu, nie docenić skali manipulacji fake newsami, dlatego że w systemach demokratycznych mamy poczucie złudnej wolności i wydaje nam się, że możemy uciec od ingerencji państwa w nasze życie, nasze poglądy. Tymczasem historia związku Winstona i Julii uświadamia, że nie może po prostu wylogować się z systemu. Przerażenie budzi to, że człowiek nie należy do siebie, nie ma nic własnego, ani myśli, ani uczuć. A system ingeruje w sferę intymną człowieka, a nawet jego podświadomość. Historia związku Winstona i Julii jest historią przebudzenia ich człowieczeństwa, ludzkich potrzeb. Z punktu widzenia państwa uświadamia, że sfera emocjonalna człowieka może stanowić zagrożenie dla systemu. Dlatego państwo musi umiejętnie zarządzać emocjami obywateli. System narzuca uczucia, jak na przykład nienawiść do wroga i miłość do wielkiego brata. W Oceanii zarządza przede wszystkim strachem i nienawiścią. Obywateli Oceanii łączą 2 minuty nienawiści wobec Goldsteina. Dzieli strach przed donosem. Nawet dzieci donoszą na rodziców. Więzi rodzinne nie mają znaczenia, kiedy w grę wchodzi lojalność wobec partii. Główny bohater wspomina swoich rodziców, których pewnego dnia nie zastał w domu. Zniknęli bez śladu. A to może przytrafić się każdemu. Nikt nie może czuć się bezpieczny, ale co gorsze, jednostka nie ma żadnych praw do prywatności, intymności. Dopiero romans bohaterów pozwala odczuć, jak ten świat został zdehumanizowany. Nikt nikomu nie pomoże nie tylko z powodu strachu, ale przede wszystkim dlatego, że nikomu na nikim nie zależy. Nikt dla nikogo się nie poświęci. Człowiek jest w tym świecie kompletnie sam. Los głównego bohatera pokazuje, jak w państwie Wielkiego Brata z lubością niszczono człowieka i wszystkie przejawy człowieczeństwa. Jeśli w obywatelach Oceanii pomimo polityki partii zrodziły się pragnienia, jak w przypadku Winstona i Julii, Ministerstwo Miłości miało dla nich specjalny pokój 101, w którym poddawano więźniów najstraszniejszym do wyobrażenia torturom. Pozostawiano ich z własnymi koszmarami, strachami bądź fobiami. Uświadamiało to, że partia ma nawet dostęp do podświadomości człowieka. Z pokoju 101 obywatel wychodził przemieniony, zaprogramowany w taki sposób, że nie tylko byłby gotów zdradzić najbliższą osobę i odczuwać obce mu uczucia, ale gotów potwierdzić każdą najbardziej nielogiczną prawdę, jak to, że 2 i 2 to 5. Po tej operacji państwo nie musiało już troszczyć się o swego obywatela. Miał on już bowiem swego wewnętrznego, małego brata, który kontrolował wszystkie jego czynności życiowe, pozbawiając własnego ja. Śmiertelnie chory, umierający na gruźlicę autor w trakcie pisania swojej powieści nadał jej złowieszczy tytuł The Last Man in Europe. Skala pesymizmu jego książki przekracza nawet to, co napisał wcześniej Franz Kafka. W jednym z jego esejów znajduje się takie przesłanie. To tylko od ciebie zależy, czy ta rzeczywistość roku 1984 stanie się naszą rzeczywistością. Nie dopuść do tego.
Prędzej czy później to się stanie. Siła przerodzi się w świadomość. Prole są nieśmiertelni. Patrząc na dzielną kobietę na podwórzu, nie sposób było w to wątpić. Kiedyś, choćby za 1000 lat, wreszcie się zbudzą. Dopóki to nie nastąpi, nadal będą żyć wbrew wszelkim przeciwnościom, niczym ptaki, przekazując z pokolenia na pokolenie witalność, której partia ani nie ma, ani nie umie stłumić. Czy pamiętasz Drozda, który śpiewał dla nas pierwszego dnia, tam, na skraju lasu? Spytał. Nie śpiewał dla nas, odparła Julia. Śpiewał dla własnej przyjemności. Jesteśmy martwi, rzekł. Jesteśmy martwi, powtórzyła Julia. Jesteście martwi, oświadczył żelazny głos za nimi. Odskoczyli od siebie. Winston poczuł nagły chłód w kiszkach. Ujrzał białka wystraszonych oczu Julii. Jej twarz stała się mleczno-żółta. Róż na policzkach kontrastował silnie z barwą jej skóry, zupełnie jakby przykleiła sobie dwa czerwone krążki. Jesteście martwi, odezwał się ponownie żelazny głos. Dochodzi z zaryciny, szepnęła Julia. Dochodzi z zaryciny, powtórzył głos. Zostańcie na swoich miejscach. Nie ruszać się bez rozkazu. Wreszcie się stało. Nie mogli uczynić nic, więc tylko patrzyli sobie w oczy. Uciekać, wybiec na ulicę, zanim będzie za późno. Podobne myśli nawet nie przychodziły im do głowy. Nieposłuszeństwo wobec żelaznego głosu dobiegającego ze ściany było nie do pomyślenia. Usłyszeli cichy trzask, jakby coś odczepiano, a następnie brzęk stłuczonego szkła. Rycina spadła na podłogę, ukazując ukryty za nią teleekran. Teraz nas widzą, powiedziała Julia. Teraz was widzimy, rzekł głos. Stańcie na środku pokoju, plecami do siebie. Ręce spleść na karku, nie dotykać się. Chociaż się nie dotykali, Winstonowi zdawało się, że czuje, jak Julia dygocze.
Czytali Przemysław Tejkowski, Magdalena Kozikowska-Pieńko. Scenariusz Bożena Kudrycka. Reżyseria Maciej Wiktor. Wykorzystano fragmenty roku 1984 George'a Orwella w tłumaczeniu Tomasza Mirkowicza.